Wystarczy wyobrazić sobie społeczeństwo, które dotarło do tak absurdalnego punktu, że to, co nazywa postępem, jest dokładnie tym, co niszczy jego własne fundamenty.
To brzmi znajomo.
Prawda. Społeczeństwo, w którym łapówkarstwo to dowód sprytu, chciwość to najwyższa cnota, a każdy, kto w ogóle próbuje zwrócić uwagę na ten cały rozkład, jest natychmiast uciszany.
Tak, to jest ten moment, kiedy można pomyśleć, że czytamy dzisiejsze poranne wiadomości.
Dokładnie. A okazuje się, że to jest precyzyjna diagnoza postawiona prawie 3000 lat temu.
Dzisiaj zanurzamy się w teksty, które tylko z pozoru pokryte są takim, wiesz, muzealnym kurzem.
Zdecydowanie. Bierzemy dziś na warsztat notatki i wykłady doktora Johna Oswalta. Uwań, mechanizmów upadku potężnych cywilizacji i koncepcji nowego początku.
To jest fascynujący materiał do analizy.
Dobrze, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Bo zastanawiałem się, jak to w ogóle możliwe, że starożytny zwój czyta się jak taki brutalnie szczery rentgen dzisiejszej rzeczywistości. Jaki mechanizm literacki za tym stoi?
Wiesz, cały sekret tkwi tutaj w technice, którą w badaniach literackich nazywa się naprzemiennością. To nie jest taka gładka, liniarna opowieść, przy której można swobodnie zasnąć na kanapie.
Znaczy, że autor celowo nas prowokuje? Dokładnie. Autor funduje odbiorcy potężny wstrząs poznawczy. Bo najpierw, w czwartym rozdziale, maluje wizję absolutnie nieskazytelnej, wyidealizowanej przyszłości. Taki obraz świata pełnego nadziei, odnowy, bezpieczeństwa.
Jasne.
I kiedy odbiorca jest już, tak wiesz, uspokojony tą piękną utopią, w rozdziale piątym następuje ostre cięcie.
Jak zimny prysznic.
Gorzej. Bez żadnego znieczulenia tekst zrzuca na nas bezlitosny, wręcz taki chirurgiczny osąd głęboko skorumpowanej i gnijącej od środka teraźniejszości.
Mm-hmm.
I ten kontrast nie służył tylko uwiecznieniu historii starożytnego Izraela. To celowe zderzenie potencjału z rzeczywistością, zderzenie tego, do czego ludzkość jest zdolna w swoim najlepszym wydaniu, z tym, w jakie bagno potrafi się wciągnąć na własne życzenie.
To przypomina ciągłe przełączanie kanałów między jakimś filmem przyrodniczym o wspaniałej wiosnie, a surowym reportażem ze strefy wojny. Oto bardzo dobre porównanie.
Żeby jednak w ogóle zrozumieć, jak to zepsute do szpiku kości społeczeństwo miałoby kiedykolwiek dotrzeć do tej idylicznej przyszłości, musimy przyjrzeć się obietnicom z czwartego rozdziału.
Mm-hmm.
Bo w materiałach doktora Oswalta pojawia się taka fascynująca debata translatorska dotycząca jednego słowa. Chodzi o dorośle. Zauważyłem, że w wielu nowożytnych przekładach to słowo nagle zyskuje wielką literę.
Tak, i to od razu narzuca bardzo konkretną, mesjańską interpretację, prawda?
Właśnie.
I to jest jeden z tych momentów, kiedy znajomość mechaniki starożytnego języka zmienia po prostu wszystko. Bo ten tekst, o którym rozmawiamy, to w przeważającej mierze poezja hebrajska.
A tam zasady są nieco inne.
Całkowicie inne. Jej absolutnym fundamentem nie jest rym ani rytm, jaki znamy ze współczesnych wierszy. Fundamentem jest paralelizm.
Czyli co dokładnie?
Chodzi o to, że pierwsza linijka wyznacza pewną myśl, a druga linijka natychmiast ją uzupełnia, rozszerza lub po prostu powtarza jej sens, używając synonimów.
Aha, rozumiem.
Kiedy więc wczytamy się w ten konkretny fragment, zauważymy, że obok wspomnianej o dorośli, w drugiej części tego samego zdania pojawia się sformułowanie owoc ziemi.
Owoc ziemi, okej. Okay.
Skoro mamy do czynienia z paralelizmem, to pisanie o dorośli wielką literą, sugerujące pojawienie się konkretnej boskiej postaci, jak to ma miejsce na przykład w Księdze Jeremiasza, może być zwykłą współczesną nadinterpretacją. Znaczenie może być znacznie bardziej dosłowne.
Czyli to dotyczy rolnictwa.
Dokładnie. Owoc ziemi i o dorośli to obietnica gigantycznej rolniczej obfitości. Zapowiedź, że ziemia, która przez ludzkie błędy miała stać się jałową pustynią, znów będzie rodzić z niespotykaną siłą.
Historycznego dramatu. Ta cała akademicka debata o jedną wielką literę ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie?
Co masz na myśli?
Wyobraźmy sobie taką sytuację. Grupa górników uwięzionych głęboko pod ziemią po zawale. Jest ciemno, duszno i nagle w tych ciemnościach ktoś krzyczy, że widzi światło. W tunelu.
No i co wtedy?
No właśnie, czy w takim momencie ktokolwiek z nich zacznie debatować, czy to światło to nadjeżdżający pociąg ratunkowy z ekipą, czy po prostu jakaś szczelina prowadząca prosto na powierzchnię?
Pewnie, że nie.
No właśnie. W obu przypadkach to światło oznacza dokładnie to samo, oznacza ocalenie. To jest koniec ciemności, przejście ze stanu śmierci do stanu życia. Więc niezależnie od tego, czy tekst mówi o mesjańskim wybawcy, czy o cudownym ożywieniu jałowej ziemi, to rdzeniem tej obietnicy jest po prostu radykalna transformacja.
Powiem ci, że ta analogia z tunelem trafia w samo sedno. Obietnicą jest rzeczywiście wyjście z mroku, ale to wyjście nie jest bezwarunkowe.
Zawsze musi być jakiś haczyk.
W pewnym sensie tak. Z notatek doktora Oswalta jasno wynika, że ci, którzy ostatecznie znajdą się na powierzchni, ci ocaleni, zostaną nazwani świętymi.
Świętymi?
Tak. Ale zanim to w ogóle nastąpi, przez społeczeństwo musi przejść duch osądu i ognia. W oryginalnym tekście użyto tu hebrajskiego słowa ruach. To taki, wiesz, termin niezwykle elastyczny, ale i potężny. Oznacza oddech, wiatr, a także ducha.
Biorąc pod uwagę tę zapowiedź ognia i osądu, to ten wiatr to z pewnością nie jest jakaś łagodna letnia bryza przynosząca ulgę w upalny dzień.
Zdecydowanie nie. To potężna, niszcząca burza ogniowa. Historycznie patrząc, te teksty zapowiadały nadchodzącą traumę wygnania i upadek państwowości.
Mm-hmm.
Ale kluczowe jest tu zrozumienie celu tej burzy. Ogień nie ma tu na celu jakiejś bezmyślnej anihilacji wszystkiego, co żyje. To jest, wiesz, taki ogień hutniczy.
Czyli ma wypalić żużel.
Tak jest. Ma wypalić żużel, by zostawić czysty kruszec. I to nas prowadzi do definicji samej świętości, która w tym kontekście ulega całkowitemu przedefiniowaniu.
W jakim sensie przedefiniowaniu?
Pomyśl o starożytnym pogańskim świecie otaczającym ówczesny Izrael. Tam świętość oznaczała po prostu przynależność do sfery boskiej. To była swego rodzaju inność. Bóstwa mogły być niesamowicie okrutne, kapryśne, domagać się krwawych ofiar, zachowywać się wręcz skrajnie niemoralnie.
Ale nadal nazywano je świętymi.
Dokładnie tak, bo dysponowały mocą z zaświatów. Tymczasem Bóg opisywany w analizowanych przez nas tekstach ma naturę na wskroś moralną.
Jasne, czyli to zmienia wszystko.
Zmienia. Dlatego w tym ujęciu bycie świętym człowiekiem nie polega na odprawianiu jakichś dziwnych rytuałów czy po prostu izolowaniu się od społeczeństwa. Świętość to głęboka, wręcz bolesna transformacja charakteru. Powrót do absolutnej prawości.
Skoro mówimy o tym procesie wypalania brudu i transformacji charakteru, to od razu nasuwa mi się tu potężny zgrzyt logiczny.
Jaki zgrzyt?
No bo skoro ten ogień ma działać oczyszczająco, to dlaczego historia ciągle się powtarza? Skoro wyciągamy społeczeństwo z błota, myjemy je dokładnie, a ono po kilku pokoleniach znowu radośnie w tym błocie nurkuje. Gdzie tu w ogóle jest sens? Jak działa ten mechanizm ciągłej społecznej degradacji?
To jest świetne pytanie. Ten mechanizm był znakomicie znany starożytnym. W notatkach z wykładów jest on nazywany cyklem sędziów. To taki powtarzający się wzorzec. Zaczyna się zazwyczaj od momentu ogromnego błogosławieństwa, stabilności i dobrobytu.
Kiedy wszystko idzie dobrze.
Tak. I co się wtedy dzieje z ludzką psychiką? Pojawia się amnezja, społeczeństwo zapomina o twardych fundamentach moralnych, o trudzie i wyrzeczeniach, na których w ogóle zbudowało swój sukces.
I co jest potem?
To zapomnienie płynnie przechodzi w bałwochwalstwo, co w szerszym sensie oznacza po prostu błędne ulokowanie priorytetów. Ludzie zaczynają czcić komfort, władzę, wreszcie samych siebie.
Aha. Czyli odejście od zasad.
Które zawsze skutkuje upadkiem struktury społecznej, a to z kolei sprowadza ucisk, często ze strony jakichś zewnętrznych wrogów.
I dopiero na samym dnie ucisku, kiedy już nie ma wyjścia, pojawia się desperacki krzyk o pomoc.
I wtedy ktoś przychodzi ich uratować.
Tak, pojawia się wybawca, który na nowo ustanawia miszpat. To jest hebrajskie pojęcie sprawiedliwości i porządku. Następuje cudowna odnowa. I gdy tylko wraca dobrobyt,
ludzie znów zapominają. Dokładnie tak. Ale to, co w analizie doktora Oswalta jest chyba najbardziej uderzające, to uwaga, że ten cykl wcale nie jest zamkniętym kołem.
Jeśli nie kołem, to czym?
To helisa, spirala, która z każdym kolejnym obrotem schodzi coraz niżej. Każde kolejne pokolenie, wchodząc w tę fazę zapomnienia, zaczyna z nieco niższego poziomu moralnego niż to poprzednie.
Czyli nowa norma jest zawsze gorsza od starej.
Niestety tak. Zepsucie staje się po prostu coraz głębsze, a te powroty do sprawiedliwości coraz słabsze. Ale wiesz, mimo tej grawitacji ciągnącej wszystko w dół, teksty wskazują, że wciąż oferowany jest ten nowy początek.
Jakiś konkretny.
Pojawia się tu wyraźne nawiązanie do historii wyjścia z Egiptu. To jest obietnica obecności, która chroni niczym obłok w dzień i słup ognia w nocy. Ta opiekuńcza, no wręcz fizycznie odczuwalna obecność wyższej instancji zyskała aramejskie miano Szechina, co oznacza po prostu zamieszkiwanie wśród ludzi.
A tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo mamy ogromny dysonans. Z jednej strony oferowana jest ta boska ochrona, ta potężna Szechina, a z drugiej strony naród nieustannie zjeżdża po tej równi pochyłej w dół.
Mm-hmm.
Żeby zrozumieć, co tam właściwie nie zagrało, musimy przenieść się do 5 rozdziału i przyjrzeć się czemuś, co przeszło do historii jako pieśń o winnicy.
O, tak!
Uderzające jest tu to, że prorok w ogóle nie przemawia tutaj jak jakiś chłodny, zblazowany analityk giełdowy, który raportuje kwartalne straty.
Prawda.
On jest całkowicie przesiąknięty emocjami Boga. Mamy tu do czynienia z gigantycznym patosiem, z takim rozdzierającym żalem kogoś, kto dał z siebie wszystko, a jego ciężka praca została tak po prostu zdeptana.
Wiesz, w materiałach pojawia się świetna anegdota, która pozwala nam to sobie bardzo wizualnie wyobrazić.
O, ojciec doktora Oswalda.
Właśnie. On był rolnikiem z Ohio. Miał 80-letnie doświadczenie w pracy na roli. I wybrał się kiedyś na wycieczkę do Izraela. Patrząc przez okno autokaru na te ciągnące się kilometrami pustkowia i wzgórza Żudei, wiesz, pokręcił głową ze zdumieniem i zapytał:
dlaczego ktokolwiek miałby walczyć o taką stertę kamieni?
Dokładnie, bo Judea nie była żyzną równiną. Była po prostu skalistym gruzowiskiem, na którym no nie dało się zasiać pszenicy, ty kukurydzy. Nadawała się wyłącznie pod jeden rodzaj trudnej uprawy.
Tylko pod winnicę.
Tylko pod winnicę. Ten stary farmer od razu dostrzegł niewyobrażalny wręcz ciężar fizyczny ukryty w tej biblijnej opowieści. Uprawa winnicy w starożytnej Judei to był absolutny obóz przetrwania dla rolnika.
Mhm. Z tego, co czytałem, mechanika tego procesu była brutalna.
Była. Pierwszy rok to w zasadzie wyłącznie walka ze skałą. Trzeba było wyrywać z ziemi potężne głazy i od razu budować z nich wysokie mury, by jakieś dzikie zwierzęta nie zniszczyły przyszłych plonów.
I to wszystko ręcznie?
Tak. Drugi rok to niezwykle ostrożne sadzenie tych najszlachetniejszych odmian winorośli. Ale to wciąż nie koniec. Trzeba było własnoręcznie wykuć w litej skale tłocznie do winogron i postawić wieżę strażniczą, by chronić te zbiory przed złodziejami.
Krew, pot i pękające dłonie.
Dokładnie. I dopiero w trzecim roku można było liczyć na to, że pnącza wydadzą jakikolwiek owoc. Więc wyobraźmy sobie, po tych 3 latach morderczej charówki, ten rolnik z pieśni podchodzi do krzewu, zrywa, wiesz, piękny, dojrzały owoc, wkłada go do ust.
I czuje samą cierpkość. Czysty kwas.
Właśnie, to są całkowicie dzikie, gorzkie winogrona, takie nie nadające się do absolutnie niczego.
Po czymś takim można by po prostu usiąść i zapłakać. I w tym właśnie momencie prorok genialnie wykorzystuje te emocje, wciągając swoich słuchaczy, czyli tych judejskich rolników, w taką retoryczną zasadzkę.
Tak, to jest majstersztyk.
Bo to jest mechanizm niemal identyczny z tym, który wiele lat wcześniej prorok Natan zastosował wobec króla Dawida. Przypomnijmy to sobie. Natan opowiedział królowi wzruszającą historię o bogaczu, który, mając ogromne stado, ukradł biedakowi jego jedyną, ukochaną owieczkę.
Mm-hmm.
Dawid, słysząc to, wpadł w furię, wydał na bogacza wyrok śmierci z miejsca, a Natan po prostu spojrzał mu w oczy i powiedział: tym człowiekiem jesteś ty.
Złapał go w jego własne sidła moralnego oburzenia.
Tak. Izajasz w tej swojej pieśni o winnicy robi dokładnie to samo. Opisuje ten cały morderczy trup nad sadzonkami i pyta zbulwersowanego tłumu: co mam zrobić z tą winnicą? Przecież zrobiłem wszystko, co się dało.
A ci słuchacze, znając doskonale ten ból pracy w skalistej ziemi, na pewno burzowali od gniewu.
Mogli wręcz krzyczeć: zniszcz ją, rozwal mur, wpuść zwierzęta. A warto tu przypomnieć, że wpuszczenie tam na przykład kóz
oznaczało totalną zagładę winnicy.
No tak, bo one wyjadają rośliny prosto z korzeniami, zostawiają po sobie po prostu martwą pustynię.
Dokładnie. Więc słuchacze sami z pełnym przekonaniem wydają wyrok na tę bezużyteczną plantację. I wtedy spada na nich ta absolutnie nokautująca puenta. Tą winnicą jesteście wy.
To mistrzowskie pociągnięcie retoryczne zyskuje jeszcze jeden taki znacznie głębszy wymiar, kiedy spojrzymy bezpośrednio na tekst hebrajski, bo prorok operuje tu fascynującą grą słów, żeby pokazać skalę tego rozczarowania.
Jaką dokładnie grą słów?
Bóg mówi, że szukał w swoim narodzie sprawiedliwości. To słowo po hebrajsku brzmi miszpat.
Miszpat, okej. Okay.
Ale zamiast niej usłyszał tylko odgłosy rozlewu krwi, co po hebrajsku brzmi miszpach.
Różnica to zaledwie jedna litera.
Jeden dźwięk dosłownie, a oznaczają kompletnie skrajne rzeczywistości. Dalej oczekiwał prawości, czyli cdaka, a wszystko, co do niego dotarło, to krzyk ofiar wyzysku, czyli zachaka.
Znowu podobnie brzmiące słowa.
Tak. Zamiast tych słodkich owoców wypracowanej z trudem moralności społecznej na tej, wiesz, pieczolowicie pielęgnowanej ziemi, wyrosły chwasty brutalnej przemocy. Społeczeństwo wyprodukowało cierpienie zamiast harmonii.
I to zmusza nas do zadania bardzo konkretnego pytania. Skoro odłożymy na bok tę całą porezję rolniczą, to jak te dzikie, gorzkie winogrona wyglądają w takiej brutalnej, ludzkiej codzienności? Jakie dokładnie zjawiska doprowadziły tę tkankę społeczną do tak fatalnego stanu, że uznano ją za nie nadającą się do niczego poza zniszczeniem?
Odpowiedź znajdziemy w kolejnych wersetach. One przyjmują formę takich sześciu oświadczeń zaczynających się od słowa biada. Ale musimy tu wyjaśnić pewien niuans językowy.
Jaki niuans?
We współczesnej popkulturze taki okrzyk potępienia często kojarzy się z, wiesz, triumfalnym grożeniem palcem komuś, kogo nie znosimy. Jednak w języku starożytnych proroków słowo tłumaczone jako biada, czyli po hebrajsku hoj, to jest dźwięk głębokiego, żałobnego lamentu.
Czyli to nie jest krzyk złości, tylko smutku.
To okrzyk przerażenia i bólu. Kogoś, kto patrzy, jak ktoś bliski sam sobie podcina gałęź, na której siedzi. I analizując te oświadczenia, widzimy precyzyjną sekwencję rozkładu społecznego. Cały proces otwiera chciwość.
Ale to chyba zawsze tak się zaczyna, prawda? Od pieniędzy.
Tak, ale nie mówimy tu tylko o chęci posiadania więcej. W tekstach to niepohamowane pożądanie materii jest zrównane wprost z bałwochwalstwem. To moment, w którym nieruchomości, wiesz, gromadzenie ziemi, to wszystko zajmuje w sercu miejsce przeznaczone dla najwyższych wartości. Od tego się zaczyna.
A co jest drugim etapem?
Następnym krokiem, tym drugim zgniłym owocem, jest absolutne pobłażanie samemu sobie. Jednostki zamykają się w takiej dźwiękoszczelnej bańce własnego komfortu, hedonizm staje się ich jedyną religią, a los innych ludzi przestaje mieć dla nich znaczenie.
No i kiedy społeczeństwo jest już tak nasycone bogactwem i skupione wyłącznie na sobie, rodzi się w nim poczucie, no, absolutnej bezkarności. A z tego wyrasta ten trzeci gorzki owoc, o którym mowa, czyli całkowita, wręcz bezczelna drwina z jakiejkolwiek wyższej instancji.
Tak jest, to już nie jest ignorowanie zasad, to otwarte mówienie. Nic nam nie zrobisz, arogancja posunięta do ostatecznych granic. Doktor Oswald przywołuje w swoich materiałach wymowną anegdotę o XIX-wiecznym agnostyku Robercie Ingersollu, która, no, świetnie ilustruje tę postawę z punktu widzenia proroków.
Co to za historia?
Ingersoll uwielbiał prowokować publiczność. Potrafił stanąć na scenie, wyjąć z kieszeni zegarek i publicznie rzucić Bogu wyzwanie, dając mu na przykład minutę na uderzenie go piorunem.
Niezła brawura.
Prawda? I kiedy po tych 60 sekundach wciąż stał na scenie zdrowy, z triumfem ogłaszał zwycięstwo rozumu. Jednak wykładce stawia to z momentem jego głębokiego kryzysu, kiedy zmarła ukochana siostra Ingersolla. Ten sam człowiek, stojąc nad jej trumną w obliczu własnej bezradności, miał wykrzyczeć pełne rozpaczy słowa. O, ciemność, ciemność.
Aż przechodzą dreszcze.
Ta historia jest tam po to, by pokazać to zderzenie ludzkiej arogancji z, wiesz, z twardą, nieustępliwą rzeczywistością, z czymś, nad czym nie mamy absolutnie żadnej kontroli.
Zdecydowanie. To pokazuje moment, w którym ta iluzja po prostu boleśnie pęka. A ta arogancja, o której mówimy, płynnie przenosi nas do czwartego punktu z listy. I to jest punkt, który jest uderzająco trafnym opisem każdej upadającej cywilizacji. Mowa o celowym odwróceniu porządku moralnego.
Nazywanie zła dobrem.
Właśnie. Społeczeństwo dociera do momentu, w którym nie tylko, wiesz, cicho, ze wstydu łamie zasady, ono idzie krok dalej. Głośno nazywa zło dobrem, a ciemność światłem. Aktywnie promuje patologię jako cnoty, karżąc całą surowością tych, którzy wciąż próbują trzymać się dawnych wartości.
Fundamenty zostają całkowicie wyrwane.
Dokładnie. A ostatnie dwa punkty tej diagnozy bezlitośnie punktują elity. Kto w ogóle staje się przywódcą takiego społeczeństwa? Ludzie, których największym osiągnięciem jest to, że potrafią najwięcej wypić na bankiecie. Ich codzienna praca to nie zarządzanie, ale wiesz, systemowe branie łapówek, odbieranie praw niewinnym. Więc pytam, co to wszystko właściwie oznacza? Jakie są konsekwencje dla narodu, który znalazł się na samym dnie tej spirali?
Przychodzi w końcu moment, w którym od tej moralnej diagnozy przechodzimy do fizycznych, mierzalnych w historii konsekwencji. W omawianych tekstach pada to bardzo brzemienne w skutki słowo. Dlatego.
Aha, przyczyna i skutek.
Tak, mechanizm przyczynowo-skutkowy zostaje oficjalnie uruchomiony. Skoro naród odrzucił tę instrukcję obsługi, odrzucił mądrość, wyższa instancja po prostu zgadza się na ich wybór.
Wyciąga z niego wnioski.
Decyduje się usunąć ochronowy mur otaczający winnicę.
Wpuszcza wrogów?
Geopolitycznie rzecz ujmując, to usunięcie muru polegało na, wiesz, zagwizdaniu na potęgę Asyrii. Trzeba pamiętać, że pod wodzą króla Tiglat-Pilesera III po półwieczu spokoju ta uśpiona maszyna wojenna nagle budzi się z furią i rusza na południe.
Opis tej asyryjskiej armii w tekstach źródłowych działa na wyobraźnię wręcz potężniej niż niejeden współczesny thriller. Przecież to nie jest po prostu wojsko złożone z ludzi.
A z czego?
Tekst rysuje to jako taki perfekcyjnie naoliwiony, bezlitosny mechanizm zagłady. Maszynę, przed którą nie ma ucieczki.
Masz rację. Metafory użyte przez proroka celowo mają wywołać, wiesz, taki paraliżujący wręcz strach. Bo odzwierciedlają grozę tamtych czasów. Ten tekst krzyczy do nas, że w tej armii nikt nie czuje zmęczenia, nikt nie zasypia, nawet nie drzemie na warcie.
Pełna czujność non-stop.
Żaden rzemień u sandała nie pęka. Zero błędów logistycznych. Kopyta koni są twarde jak krzemień. Koła rydwanów uderzają z siłą trąby powietrznej. I wiesz, zbliżają się z rykiem, który przyrównuje się do ryku młodych lwów, porywających ofiary w mrok, skąd już nikt jej nie uratuje.
Przerażające.
Ale wiesz, co tu jest najbardziej zdumiewające?
Co takiego?
Postawa samego autora. Prorok patrzy na to nadciągające globalne imperium ze specyficzną odwagą, taką chucpą wręcz. On nie wpada w histerię, bo wie, że to nie jest jakiś ślepy traw dziejów. To jest narzędzie. Ten obiecany wiatr i ogień, mechanizm bolesnego oczyszczenia.
Kiedy sobie to w ogóle uświadomimy, że ten cały niewyobrażalny ból, rozbicie mocarstwa jest tak naprawdę odpowiedzią na to, o co to społeczeństwo samo prosiło. Tu spina tę starożytną diagnozę taką wręcz żelazną klamrą.
I to jest konkluzja tej analizy. Znajdujemy ją w ostatnim wersecie 5 rozdziału. Zasada wyłaniająca się z tych notatek jest lodowato-precyzyjna. Ci, którzy z premedytacją odrzucili światło, odrzucili prawdę i odpowiedzialność i uznali, że sani będą dla siebie źródłem światła.
Dostają to, czego chcieli.
Dostają dokładnie to, o co zabiegali. Totalną ciemność. Kiedy prolog patrzy na horyzont swojej ziemi na końcu tekstu, widzi tylko mrok. Światło zgasło, bo ludzie uparcie niszczyli jedyne źródło, z którego płynęło.
A to z kolei rodzi pytania o nas samych.
Uniwersalne pytanie o odpowiedzialność, która w końcu dogania wszystkich.
I z tym niezwykle mocnym obrazem zmierzamy do końca. Zanim jednak wrócimy do dzisiejszej rzeczywistości, chciałbym, żebyśmy zatrzymali się przy jednej takiej dość prowokacyjnej myśli.
Słucham.
Jak często my dziś, te współczesne potęgi, korporacje, ruchy polityczne, budujemy nasze imperia na chciwości, na, wiesz, odwróconym porządku moralnym.
I głośno, wręcz roszczeniowo, domagamy się od losu nowego początku, kolejnej szansy.
Mhm, zgadza się.
Podczas gdy jednocześnie robimy absolutnie wszystko, by uciec przed tym oczyszczającym ogniem, uciec przed jedyną rzeczą, która ten nowy początek w ogóle umożliwia, czyli wzięciem na siebie bolesnej odpowiedzialności za własne wybory. Z tą refleksją zostawiamy dziś wszystkich słuchających. Dziękujemy za tę wspólną, głęboką analizę meandrów historii i niezmiennej ludzkiej natury.